Cześć, to Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu i kolejny odcinek Castmasu, czyli takiego specjalnego, świątecznego wydania podcastu, które pojawia się codziennie. A jest ze mną dzisiaj Agata Rakowiecka, dyrektorka Jewish Community Center w Warszawie, z którą dzisiaj porozmawiam o świętach u Żydów. Ponieważ powiedziałam to już w pierwszym odcinku podcastu, ale pewnie nie słuchałaś. A jeżeli ktoś też nie słuchał, to chciałam powiedzieć o tym, że zdałam sobie ostatnio sprawę z tego, głównie oglądając amerykańskie czy seriale, czy w ogóle czytając amerykańskie strony, że Merry Christmas wyparło sformułowanie Happy Holidays, dlatego że ono zrzesza też inne święta, które też, jak się okazuje, dzieją się pod koniec roku w okresie grudniowym. Wiem w tym roku, że akurat Chanuka wydarzyła się trochę wcześniej. Przepraszam, tutaj coś hałasuje. Ale właśnie chciałam, żebyś opowiedziała trochę o tym, jakie święta są u Żydów i trochę opowiedziała właśnie o Chanuce, czym jest, dlaczego jest takim świętem trochę ruchomym, jakbyśmy powiedzieli. No i w ogóle bardzo się cieszę, że przyszłaś.
Super, bardzo, bardzo dziękuję. Rzeczywiście to Happy Holidays jest takie inkluzywne i bezpieczne i coraz częściej się też z tym spotykam tutaj. I ten okres grudniowy, powiedzmy, no, obfituje w różne święta. Jakbym miała opowiadać o wszystkich świętach żydowskich, to
nie zajęłoby nam czasu.
To bardzo długo, dlatego że świętowanie to jest w ogóle no, bardzo ważna część tradycji żydowskiej i tak naprawdę cały rok jest upstrzony różnymi okazjami i świętami, które mają przeróżny wydźwięk, różne smaki, różne tradycje. Chanuka jest takim super wdzięcznym świętem. Wdzięcznym dlatego, że jest bardzo ładna wizualnie, dlatego że takim najbardziej typowym przejawem tego święta jest świecznik chanukowy, zapalanie świec.
On się nazywa Chanukija?
Chanukija, tak Chanukija. Jest. I Chanukija ma 8 ramion i 9 miejsce na 9 świeczkę, która jest pomocnikiem tylko. I jest to ściśle związane z historią, którą upamiętnia. W ogóle w świętach żydowskich zazwyczaj to jest tak, że albo dane święto jest upamiętnieniem czegoś, co się wydarzyło i jest opisane w Torze, czyli w Biblii, a akurat Chanuka upamiętnia powstanie Machabeuszy w II wieku przed naszą erą i jest tak naprawdę takim świętem, który mówi o wytrwałości w zachowywaniu swojej tożsamości w sytuacji, w której dominująca jest zupełnie inna kultura, bo to były takie czasy, kiedy helenizacja była bardzo daleko rozwinięta i król Antioch no, chciał siłą narzucić swoje tradycje i swoje wierzenia politeistyczne. No a Żydzi chcieli zachować swoje wierzenia i to, co dla nich było istotne. No i takim punktem przełomowym było zbezczeszczenie świątyni jerozolimskiej, które polegało na tym, że tam wstawiono bożki Zeusa, zgaszono nertamid, czyli światło, które powinno się palić non-stop. Słyszałam o takich historiach, że tam po prostu świnie biegały i w ogóle co nie tylko, ale nie jestem pewna, czy to jest u źródeł, czy to już są takie dopowiedzenia. Natomiast Juda Machabeusz, czyli młot, on miał taki przydomek, był bardzo walecznym gościem, który zebrał powstańców i się temu przeciwstawił po prostu siłą i udało się Machabeuszom odbić tą świątynię. I tak naprawdę o Chanuce mówi się jako o takim święcie cudów i tych cudów jest kilka w tej opowieści. Pierwszym cudem jest to, że w ogóle ta garstka ludzi stwierdziła, że będzie walczyć mimo wszystko. A drugim cudem, który właśnie przekłada się na to światło, jest to, że jak oni dotarli do świątyni i już tam posprzątali, to chcieli zapalić menorę, czyli po prostu no, to coś, co zawsze tam się paliło, i znaleźli tylko jeden dzbanuszek oliwy, który wystarczyłby normalnie tylko na zapalenie na jeden dzień. A przygotowanie odpowiednie kolejnej porcji oliwy zajmowało 8 dni. I oni mimo wszystko zapalili to światło, i cud polegał na tym, że to światło paliło się przez 8 dni nieprzerwanie.
Do momentu wyprodukowania tej nowej
dokładnie,
oliwy.
Mhm. Dokładnie. I dlatego przez 8 dni trwa Chanuka, zapalamy każdego dnia o jedną świeczkę więcej, aż dochodzimy do kulminacji 8 dnia. Cała Chanukija jest w świetle i tradycyjnie stawia się ją w oknach, tak żeby było widać też na zewnątrz. Bardzo to jest symboliczne i ciepłe i miłe. Mhm. A oprócz tego tradycyjnie na Chanukę robi się też po prostu same najfajniejsze rzeczy, czyli je się potwornie tłuste potrawy na pamiątkę tej oliwy.
Oliwy. Mhm.
Czyli wszelkie faworki, pączki, placki. Najgorzej po prostu, ale to jest takie, że no na święta to jakoś idzie innymi kanałami, nie trzeba się przejmować, ale pod koniec Chanuki to już wszyscy naprawdę mają
dość,
mają dosyć tego tłuszczu. I hazard jest dozwolony. Jest taka gra, typowa gra chanukowa w drejdla, jest taki bączek.
No właśnie, dostałam taki bączek.
Tak, to jest drejdel, można też powiedzieć po hebrajsku Sevivon, czyli po prostu bączek, który ma cztery strony.
I tak się nim kręci?
Tak, dokładnie, dokładnie. I wypada ci jakaś literka. Mhm. I teraz po każdej stronie tego drejdla jest inna literka, i one wszystkie są pierwszymi literami słów w zdaniu Nes Gadol Haya Sham albo Nes Gadol Haya Po. To znaczy wielki cud zdarzył się tam, albo wielki cud zdarzył się tu, w zależności od tego, gdzie ten drejdel jest produkowany i gdzie się w niego gra.
No i wylosowałam coś takiego.
No i to jest literka hej. I z tego, co pamiętam, to chyba jest tak, że bierzesz połowę ze stawki, która jest na stole.
Okay.
Bo to polega na tym, że wszyscy dorzucają, gra się takimi czekoladowymi monetami na przykład.
Ja cię kręcę.
I po prostu się wrzuca na stół, każdy dorzuca tyle samo i potem po kolei każdy kręci, albo możesz, nie wiem, wziąć połowę, albo wziąć całość, albo musisz dorzucić, albo nic się nie dzieje. Taka prosta, hazardowa zabawa. Wiadomo, że głównie dzieci to lubią, ale myśmy kiedyś w JCC zorganizowali taką imprezę chanukową pod hasłem Kasyno. I graliśmy we wszystko, co się da.
No to jest fajne, bo w chrześcijaństwie nie ma w ogóle święta, które by dopuszczało hazard.
Tak?
Nie ma chyba. No to teraz sobie tak myślę, nie ma niczego związanego z pieniędzmi. Czyli jest dużo takich zwyczajów, wiesz, jakieś tam sianko pod stołem, które ma przynieść coś tam, albo
no
jajko,
tak, jest,
które symbolizuje coś tam jeszcze i tak dalej. Natomiast tak na pierwszy rzut oka, czy tak jak sięgam pamięcią, nie ma takiej, ale to jest
bo
super.
Generalnie nie, właśnie. Generalnie nie należy tego robić, ale jest taki czas. W ogóle w świętach żydowskich dosyć dużo jest takich, że jest jakieś święto, w którym akurat dopuszcza się coś wyjątkowo. Na przykład jest święto Purim, które wypada na wiosnę. I to jest takie święto, które też upamiętnia jakąś historię, już teraz nie będę się wdawać w to jaką, ale jest bardzo wesołe i z okazji Purim ludzie się przebierają za kogokolwiek i mężczyźni za kobiety, kobiety za mężczyzn, można się przebrać za pieska, wszystko jedno. I można, a nawet trzeba pić alkohol, żeby nie odróżnić tam dwóch imion od siebie, na zasadzie takiej po prostu już totalnego puszczenia jakichkolwiek hamulców, żeby się wyszaleć i wycieszyć. No właśnie na zasadzie trochę tak sobie ja interpretuję, no, że to jest, że tego dnia możemy po to, żeby
przez cały rok
się okej w inne dni.
Ale to też pokazuje właśnie jak ograniczenia takie narzucone na stałe muszą kiedyś znaleźć swoje ujście, prawda? To fajnie, że w taki radosny sposób świąteczny.
Totalnie, to jest w ogóle idealnym przykładem tego jest też szabat, czyli święto, tak naprawdę najważniejsze święto żydowskie, które się dzieje co tydzień i jest na pamiątkę po prostu siódmego dnia, kiedy Bóg odpoczywał po stworzeniu świata.
Czyli w sobotę.
Tak, zaczyna się w piątek wieczorem, bo święta, kalendarz żydowski w ogóle to jest kalendarz solarno-lunarny i no, do gregoriańskiego tak się przekłada, że czasami te daty się przesuwają. To jest trochę jak z Wielkanocą, że Wielkanoc też nie wypada.
Bo gregoriański jest chyba oparty głównie na księżycu, prawda? Na fazach księżyca, z tego co kojarzę?
Chyba tak. Może tak być.
Jeżeli powiem błąd, to w takim razie jest odwrotnie, przepraszam. Więc przepraszam, ale wiem, że to odróżnia te dwa kalendarze, że żydowski jest oparty na i słońcu, i na księżycu, tak?
Tak, i w stosunku do kalendarza tego, którym się na co dzień posługujemy w Polsce, czy w ogóle na świecie. No to te święta żydowskie i te daty żydowskie jakby są ruchome i wypadają w różnych momentach, ale z grubsza mniej więcej w tej samej porze roku. Więc Chanuka dokładnie dlatego ona wypadła w tym roku akurat super wcześnie, a w pozostałych latach pamiętam, ze dwa lata temu chyba się pokrywała w ogóle z Bożym Narodzeniem.
No to bardzo ciekawe.
Więc to różnie.
To powiedz teraz może trochę o tym, bo jestem bardzo ciekawa, jak się obchodzi Chanukę. Jak wyglądają przygotowania, bo święta Bożego Narodzenia, no mówię niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie, no to jednak wzrasta w tej kulturze, która jest, no, do bólu chrześcijańska, więc nawet jeżeli ktoś nie zna tej, czy w sensie nie wierzy w tę religię, nie jest jej wyznawcą, to mniej więcej zna zasady.
Oczywiście.
Jak to wygląda, przygotowywanie się, jakie są potrawy, bla, 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 wszystkie obrządki i tak dalej, bo nie da się tego uniknąć. Ale no, z kulturą żydowską, mimo że jest bardzo wpisana w naszą historię, no to od wielu, wielu lat nie mamy praktycznie żadnej, że nie mamy styczności. Więc ja na przykład nie wiem, jak się obchodzi Chanukę.
No jasne, to jest zrozumiałe i to jest, wiesz, ja nawet bym powiedziała, że tradycje, które gdzieś tam wywodzą się z religii, przechodzą takie przekształcenia i stanowią w ogóle bardzo ważny element kultury danego
dokładnie.
Miejsca. I to już, ja jestem osobą niereligijną i to nie znaczy, że właśnie nie zapalam Chanuki. Przynosi mi to jakąś przyjemność z różnych względów w ogóle, dlatego, że to jest po prostu przyjemne zrobić coś, czego się nie robi na co dzień, coś, co być może moi przodkowie robili, coś, co robią też inni Żydzi na całym świecie, dokładnie w tym samym czasie. Także to w ogóle jakby motywacja może być bardzo różna i niekoniecznie...
Zresztą chyba człowiek ma taką potrzebę obrzędowości, też poczucia przynależności, prawda? Więc to są takie podstawowe potrzeby społeczne chyba.
Dokładnie, zgadzam się z tym, że to jest jakaś taka oddzielenie czasu specjalnego od takiego zwykłego dnia. No i te obchody Chanuki są trochę o najważniejszych rzeczach tak naprawdę już powiedziałam, dlatego że Chanuka jest prosta w obsłudze. Zapala się świece, gra się w drejdla, spożywa się naprawdę potworne ilości tłustych potraw. I to by było na tyle. Cała reszta to jest to, co dana społeczność, dana rodzina, dane osoby, które funkcjonują w tej kulturze, sobie zorganizują. No bo to jest 8 dni, każdego dnia można sobie dawać prezenty. To jest na przykład taki wpływ w ogóle tego, że Chanuka wypada w tym okresie Bożego Narodzenia i tak naprawdę ta tradycja dawania sobie prezentów na Chanukę jest bardzo świeża. I wzięła się ze Stanów, gdzie jakby żydowskie dzieci widziały, że inne dzieci dostają prezenty i też chciały i nagle się zrodziła tradycja rozdawania prezentów na Chanukę.
A czy w twojej rodzinie obchodziło się takie święto, bo też ciekawi mnie to, 8 dni świąt, to wydaje mi się na taki mój, powiedzmy, katolicki dom, w którym ja wzrastałam, no to nie wyobrażam sobie 8 dni świąt, bo to jest po prostu masakra i męczarnia, wiesz. Czy to jest tak, że macie wtedy wolne, czy że codziennie jest ten sam, jakby ta sama taka podniosła atmosfera, uroczysta, czy to jest tak, że to tak się wygasza? gasz, a wygasz. Jak to wygląda?
To jest naprawdę bardzo zależne od tego, kto to robi. Mhm. Sama Chanuka nie jest takim świętem. Są inne święta w kalendarzu żydowskim, które są takie bardzo zobowiązujące, kiedy jest zakaz pracy, kiedy właśnie to wszystko, co nam się kojarzy z tym, że dobra, to są święta, więc trzeba nagotować i nasprzątać się i cała rodzina się spotyka i dalsze ciotki i kuzyni i to ma swój urok, ale też jest męczące. To oczywiście są takie święta, jak na przykład Rosh Hashana, Nowy Rok, która wypada na jesień, albo Pesach, który jest tam w okolicach Wielkanocy. Chanuka jest takim świętem bardziej lajtowym, bym powiedziała, które właśnie nie wymaga jakichś dzikich przygotowań. Mhm. I te tradycje są takie dosyć proste i mnóstwo ludzi robi tak, że po prostu po pracy właśnie na ten zachód słońca, jak się zaczyna nowy dzień, zgodnie z kalendarzem żydowskim, po prostu jest wspólne odpalenie świec, właśnie się zjada te pączki. Niektóre rodziny celebrują mocno pierwszy dzień, są takie, które celebrują mocno ostatni dzień, bo wtedy ta Chanukija jest taka najpełniejsza. To jest dobry pretekst też, żeby robić różne imprezy i wiadomo, że się nie robi codziennie imprezy, tylko gdzieś tam, nie wiem, w sobotę wieczorem na przykład akurat jak wypada któryś tam dzień. Więc to nie jest aż takie podniosłe.
Rozumiem.
Może być, bo jakby to święto można interpretować na różne sposoby. W sensie można interpretować w takiej zasadzie, dobra, była jakaś historia, bawmy się i właśnie zapalajmy światełka i w ogóle tyle. A można też, co jest takim dosyć tradycyjnym w ogóle podejściem żydowskim, że jakby wszystko jest świetnym tematem do tego, żeby to rozważać i się spierać, się zastanawiać nad podwójnym dnem i nad tym, co to oznacza. I w ogóle debata na temat tożsamości, na temat tego, co to w ogóle znaczy być Żydem, co to znaczy utrzymywać tradycję, po co w ogóle, dlaczego to jest istotne, że gdzieś tam ta historia tych machabeuszy, no bardzo trudno się jest do niej odnieść dzisiaj, jakby wyobrazić sobie, co to było tam w drugim wieku przed naszą erą, w ogóle świątynia. To jest jakaś historia kosmiczna.
No tak, ale z drugiej strony, wiesz co, pomyślałam sobie, jak mówiłaś mi o tym powstaniu, o tej garstce ludzi, która porywa się na Wielkie Imperium, no to to mi się od razu skojarzyło z Powstaniem Warszawskim, prawda? Więc to jest bardzo, co możemy sobie wyobrazić.
Jak najbardziej. W Izraelu na przykład bardzo się łączy tą opowieść machabejską z powstaniem w getcie. Czyli też, że to taka totalnie skazana na każdy, kto by myślał racjonalnie, by tego nie zrobił, a właśnie ta potrzeba działania, więc dokładnie. Dokładnie i o to chodzi, że jakby te warstwy głębsze też takiego rozumienia, o co chodzi w tym święcie i przy tej okazji, o czym możemy gadać, tak naprawdę jest bardzo szeroka, bo możemy szukać odniesień do rzeczy, które nas dotykają, które są istotne dzisiaj. Czy na przykład, nie wiem, właśnie w sytuacjach, w których osobistych, czy takich społecznych, jak czujemy, że coś jest dla nas ważne, no ale generalnie to nie jest kompletnie mainstream i właściwie boimy się, że nikt nas nie usłyszy, że to może być inspiracja do tego, żeby właśnie powiedzieć, ej, w przeszłości to się zdarzało i są tacy, którzy się mimo wszystko porywają, może nas też stać na cud.
No to jest też celebrowanie odwagi i też właśnie tej obrony może własnej tożsamości, czy wyrażenia jej w jakiś sposób. To skoro mówisz, że Chanuka to nie jest wcale takie najbardziej podniosłe i takie najważniejsze święto, to może opowiesz, jakie święto, czy jakie święta są w judaizmie bardzo ważne i istotne i kiedy wypadają, jak je się obchodzi i tak dalej.
Jasne. No to tak naprawdę to są te, które wspomniałam, czyli wspomniałam o szabacie, który wydawałoby się, że jest czymś takim, Boże, no jak coś jest co tydzień, no to nie może być aż takie wyjątkowe, a jednak właśnie to wprowadzenie do tygodnia, takiego jednego dnia i tak naprawdę momentu, no zwłaszcza mocno się celebruje sam początek szabatu, piątek wieczorem i też jego odejście w sobotę wieczorem, To jest w ogóle niesamowity wynalazek. To jest taki wynalazek, który w dzisiejszym świecie na przykład dla mnie jest takim wezwaniem do tego, nie wiem, żeby wyłączyć telefon, albo żeby przez chwilę w ogóle się właśnie odłączyć od tego, od tej gonitwy, która jest codziennie. I te tradycje związane z szabatem są właśnie takie, że nie wolno pracować i pracę interpretuje się bardzo, bardzo daleko. To znaczy nie tylko nie można pracować, czyli chodzić do pracy. Ale nie, na przykład nie należy dotykać pieniędzy i robić jakichś biznesów. Nie należy odpalać ognia. I to są zasady bardzo stare i one zostały przełożone na współczesny świat. I z tej zasady, że nie wolno odpalać ognia, przeszło to, że nie można używać prądu. Czyli są takie rodziny, które są bardzo religijne, zostawiają światło na przykład w łazience, ale funkcjonują jakby bez włączania i wyłączania. Albo na odwrót. Nie ma telewizji, komputera. No i też to jest taki moment piątek wieczorem, kiedy zapala się świece znowu, bo to jest takie symboliczne zaznaczenie, że szabat się zaczął i jedzenie, wiadomo. No po prostu dobre jakby jedzenie, które się celebruje razem przy stole, no to jest nieodzowna część świętowania, plus wino, które też się pojawia przy wszystkich istotnych uroczystościach żydowskich, to symboliczne wino z błogosławieństwem zawsze jest. No więc ten szabat tak naprawdę, mimo że wypada co tydzień, jest uznawany za najważniejsze żydowskie święto.
A ty
tak
mimo,
naprawdę,
że nie jesteś religijna, to stosujesz się do tych zasad?
No więc ja właśnie to jest też wspaniała rzecz, która mi się bardzo podoba w żydowskiej tradycji, że tak naprawdę bardzo ciężko jest znaleźć w ogóle drugiego Żyda, który będzie się trzymał dokładnie tych samych zasad, dokładnie w ten sam sposób. I nie ma jakiejś takiej odgórnej, jednej linii i tych różnych pomysłów na to, jak to celebrować, jest po prostu mnóstwo. I totalnie swobodnie można sobie wybierać. To znaczy nikt mi nie powie, że coś robię nie tak. Oczywiście może się tak zdarzyć, bo jest halacha, czyli żydowskie prawo. I nie próbuję powiedzieć, że jakby nie istnieją te konkretne tradycje i Żydzi ortodoksyjni i ultraortodoksyjni jakby bardzo ściśle się trzymają i wiedzą czego. Natomiast ja na przykład nie trzymam się tych zasad związanych z elektrycznością. Czy niejeżdżeniem komunikacją albo samochodem. Natomiast zdarza mi się, też nie w każdym tygodniu, ale zdarza mi się właśnie potraktować piątek wieczorem jako taki moment, kiedy można się zatrzymać, zjeść kolację z bliskimi, kogoś zaprosić, że to jest taki ten wyjątkowy moment, lubię piec chałki, to jest tradycyjnie na szabat piecze się chałki i one są dwie, na pamiątkę tego, że jak Żydzi wędrowali po pustyni i spadła manna, to może brzmieć znajomo, tak, bo to jest tak naprawdę wspólna historia. Jak spadła manna, to na szabat spadła podwójna porcja manny, właśnie po to, żeby nie trzeba było jej zbierać następnego dnia, żeby było wystarczająco zapasów, żeby móc świętować. Więc te chałki to jest super tradycja. I bardzo lubię hafdale, czyli taką ceremonię zakończenia szabatu. To jest taki moment, kiedy trzeba się pożegnać z tym, że już zaraz się zaczyna tydzień. To jest taki, wiecie, taki syndrom niedzieli wieczór, nie? Że masz trochę po prostu doła, bo jutro już jest praca, już wiesz, że już się kończy. I to jest taki moment, żeby sobie osłodzić tą końcówkę i też pali się świecę taką specjalną, splecioną z kilku
dużo knotów. Świec,
tak,
dużo świec.
Tak. Dużo świec, wina i jedzenia. Znaczy, to jest to, co definiuje święta żydowskie.
Wiesz, romantyczna randka.
Tak, tak, dokładnie. I na hafdale się śpiewa taką ujednoliconą melodię, którą po prostu też Żydzi na całym świecie znają. To jest bardzo fajne i wącha się wonności, mają ładnie pachnieć, żeby właśnie ale było fajnie, milej. To jest fajne. Innym świętem, o którym wspomniałam, które jest właśnie takie no bardzo refleksyjne i podniosłe, to jest w ogóle ten okres noworoczny, nowy rok, czyli Rosh Hashanah, głowa roku po hebrajsku.
Rosh Hashanah, fajnie.
Tak, w okolicach września wypada i w tych okolicach jest też święto Yom Kippur i to jest taki w ogóle zestaw świąt. Ten nowy rok, powiedziałabym, nie jest taki sylwestrowy. To nie jest taka akcja właśnie mocno zabawowa, raczej bardzo mocno refleksyjna. Mm-hmm. Żeby się tak skupić nad tym, co to się porobiło przez ostatni rok. Taką super ważną tradycją na Yom Kippur. Oprócz tego, że jest to po prostu ścisły post i niektórzy, i coraz więcej ludzi tak naprawdę postanawia to zrobić, bo w ogóle temat postu stał się modny ostatnio. Ale jest taka tradycja moja ulubiona na Yom Kippur, to jest to, że to jest w ogóle taki moment żałowania za to, co się zrobiło źle i taki moment, kiedy się mówi, że tam się będzie zapisanym albo niezapisanym w Księdze Życia. To jest taki, żeby trochę się uderzyć w piersi i krytycznie jakoś na siebie spojrzeć, ale jest powiedziane, że jakby najważniejsze to są te wszystkie złe rzeczy, które się zrobiło innym ludziom, ważniejsze nawet niż te, które się zrobiło wobec Boga, jeśli ktoś w Niego wierzy. I że tak naprawdę to jest odpowiedzialność każdego człowieka, żeby poprosić o wybaczenie, jeśli jest taka możliwość, żeby się skonfrontować.
Człowieka.
Tak, żeby się skonfrontować z tymi ludźmi, wobec których się jakoś zawiniło. No i poprosić o wybaczenie. I to jest, mam poczucie, no taka tradycja, wyzwanie. Znaczy to jest jedna z trudniejszych rzeczy, bo dużo prościej
jest,
nie
bardzo
wiem,
trudna rzecz.
Pojawić się na jakiejś ceremonii, nie wiem, właśnie nie włączać telewizora, jeść jakieś rzeczy, to jest okej, okay, ale jakoś szczerze wrócić do tego, co się robiło i jeszcze się konfrontować z ludźmi, znaczy jakby przegadać z nimi to, no to jest trudne, ale też bardzo oczyszczające.
To jestem bardzo zaskoczona, czy może nie zaskoczona, tylko to jest super, co mówisz, bo ja ostatnio właśnie miałam taką, czy od wielu lat mam taką rozkminkę właśnie z powodu mojej jakby tożsamości, czy ja już jakby wyszłam z, nie jestem już katoliczką. Ale też nie jest tak, że odcięłam się jakoś, no bo ta wiara jednak stanowi mnóstwo mojej tożsamości jakiejś, prawda? Mhm. Tylko, że na przykład właśnie w chrześcijaństwie, szczególnie w katolicyzmie, jest takie podejście do grzechu i w ogóle do... Teoretycznie musisz zadośćuczynić bliźniemu, no ale są takie rzeczy, których nie zadośćuczynisz. Na przykład, wiesz, zranisz kogoś słowem, nie wiem, na przykład zdradzisz go, albo no to już nie jesteś w stanie tego odkręcić.
Nie cofniesz.
I bardzo mnie bolało to takie podejście, że idziesz do księdza, spowiadasz się, pokuta, do widzenia i już możesz iść do komunii, no to ja pukałam Enzo, że możesz iść do komunii, czyli przyjąć jakby najświętszy sakrament. Enzo, cicho, to ja pukałam w stół, przepraszam cię. I jakby wszystko jest w porządku i nie uczy się ludzi tak bardzo właśnie tego, żeby faktycznie pójść i się skonfrontować z drugim człowiekiem. I to bardzo często, ja oczywiście nie uogólniam, bo wiem, że są na pewno ludzie, którzy to biorą do siebie bardzo i stosują się do tych zasad, ale chodziłam do szkół, chodziłam na religię i nikt tego nie uczy, żeby faktycznie brać odpowiedzialność za swoje złe uczynki. I to jest super, że jest moment na to, żeby faktycznie nie przeprasza się Boga, tylko tę osobę. Mhm. Super.
Aczkolwiek mogę jakby powiedzieć, że rzeczywistość i to, jak różne tradycje są praktykowane, jakby świat żydowski jest też bardzo różnorodny i są przeróżni ludzie i można być kimś religijnym, kto tak naprawdę nie widzi drugiego człowieka.
Oczywiście.
Różne to są historie, ale gdzieś tam to, co mnie fascynuje w ogóle w poszukiwaniu jakiegoś sensu tych wszystkich tradycji, właśnie mnie jako osoby świeckiej, która też nie wzrastała z tymi tradycjami, bo zapytałaś mnie o to, czy u mnie w domu jakoś tam się obchodziło Hanukę. Gdzieś tam z czasem tak, natomiast ja tak jak no zdecydowana większość Żydów, którzy mieszkają w Polsce, przynajmniej z tych starszych pokoleń, tak naprawdę nie mieliśmy tego w domu, dlatego że ta żydowska tradycja i ta żydowska tożsamość w Polsce przez kilka dekad była gdzieś tam chowana, była sekretem dla niektórych. I tak naprawdę to poszukiwanie, próba odniesienia się do tego, co to w ogóle znaczy dla mnie, że okej, mam żydowskie korzenie, czy cokolwiek to oznacza, czy mam coś z tym zrobić? Mm-hmm. I tak naprawdę, no, kiedy sobie zadawałam to pytanie jako dziecko, jako nastolatka, to miałam jakieś takie epizody, że sobie myślałam, nie, no dobra, to oznacza, że trzeba po prostu to zrobić na full, a na full to znaczy, no, wierzyć w Boga, w ogóle być religijną i stosować się do tego wszystkiego. I jak sobie myślałam, że to nie jest dla mnie, to sobie myślałam, nie, to znaczy, że jestem trochę mniej Żydówką przez to. I dopiero z czasem zdałam sobie sprawę z tego, że właśnie nikt nie może mi powiedzieć, co trzeba robić i co to znaczy być Żydem. To jest moja droga i ja muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie. I dla mnie w szukaniu, obcowaniu z tymi tradycjami, to szukanie sensu dzisiaj dla mnie, czyli choćby tego właśnie, że myślę sobie o Jom Kippur, że to jest sposób na skonfrontowanie się z samym sobą, czy na przykład, nie wiem, na Sukot, to jest takie święto, że się buduje szałasy, bo to jest na pamiątkę tułaczki po pustyni i to są takie tymczasowe domy. No to okej, można odnosić się do tego, jak to tam kiedyś tułaliśmy się po pustyni. A można też pogadać o tym, że są ludzie, którzy nie mają domu dzisiaj i że są bezdomni i że co to znaczy być w kryzysie bezdomności. Albo jak mówimy o Pesach, o kolejnym bardzo ważnym święcie, które upamiętnia wyjście z Egiptu, tam 10 plag, Żydzi byli niewolnikami, w końcu faraon wypuścił, przejście przez Morze Czerwone, to są te wszystkie takie symbole, które gdzieś
tam
się
to one też w chrześcijaństwie są bardzo
może
istotne,
kojarzą,
tak.
Bo to jest historia opisana po prostu w Biblii.
Znaczy, no,
Tak. No to znowu możemy sobie przypominać i to jest takie bardzo jasno powiedziane, że Pesach jest świętem, które obchodzimy po to, żeby pamiętać, żeby opowiadać sobie tą historię, jak to byliśmy niewolnikami, co się po kolei działo i na kolacji sederowej, takiej bardzo uroczystej, która ma swój porządek i ma swoją książkę, którą się czyta od początku do końca i po prostu wszyscy już umierają z głodu i śpią, bo to tyle trwa, no ale po prostu trzeba jechać i trzeba jeszcze raz to wspominać, to może i tak robiliśmy w JCC co roku, żeby wziąć tą historię i zastanowić się, co z tego wynika dzisiaj dla nas, żyjących w Warszawie, Polaków.
XXI wiek Polacy, tak.
Żydów. Mm-hmm. No może to, że na przykład istnieje niewolnictwo, że to, że my kiedyś byliśmy niewolnikami, mamy o tym pamiętać, obliguje nas do tego, żeby próbować walczyć z tym, że istnieje dzisiaj niewolnictwo na różnych poziomach.
Tak, ono wygląda trochę inaczej niż kiedyś, ale tak, istnieje.
Tak, i jakby to poszukiwanie cały czas tej paraleli znaczy, że mamy jakąś tradycję, ale co z tym robimy i co to dla nas znaczy, to mi się wydaje jakieś takie, w sensie to spełnia moje potrzeby tożsamościowe. Jakby dla mnie to jest to, co sprawia, że to bycie Żydówką jakoś we mnie się ugruntowało, rośnie i wcale nie muszę ani, nie wiem, odnosić się do jakichś sił wyższych, ani nic nie muszę.
To jest w ogóle niezwykłe, bo mam wrażenie, że powiedzenie albo inaczej słowo Żyd czy Żydówka obejmuje dużo więcej, bo to jest no, sformułowanie czy typowo religijne, prawda? Bo możesz być obywatelem każdego kraju, a to jest takie trochę mylące, bo ja kiedyś myślałam, że po prostu Żydem jest ktoś, kto, no właśnie co?
No właśnie, tak.
Kto to jest Żyd? Nie?
To jest cudowne pytanie, na które odpowiedzi jest wiele.
Tak. No.
Bo to jest, tak, z jednej strony to jest osoba, która ma żydowskie korzenie, czyli według halachy, czyli tego żydowskiego prawa, matkę Żydówkę. No ale są ludzie, którzy mają na przykład tylko ojca Żyda i są tacy, którzy się jak najbardziej czują Żydami z tego powodu.
A możesz stać się Żydem? Na przykład dzisiaj ja postanawiam, że przechodzę sobie na judaizm.
Można, oczywiście. To się raczej nie dzieje z dnia na dzień. To jest jakiś tam proces. Natomiast można stać się Żydem poprzez religię, czyli przyjąć judaizm. I to jest cały proces, który zawiera głównie uczenie się. To jest dosyć długie przygotowania takiego studiowania, właśnie poznawania tradycji, czytania Tory. Uczenie się. I później symbolicznie zanurzenie się w mykwie, czyli w takiej wodzie na przykład deszczowej, albo naturalna mykwa, to jest taka woda, która przepływa, czyli jakaś rzeka. To jest takie symboliczne po prostu zanurzenie, które też się stosuje w tradycji żydowskiej przy różnych okazjach, żeby zaznaczyć, że coś ważnego się dzieje, że teraz oto symbolicznie się oczyszczam, przechodzę coś, przechodzę jakby z jednego świata do drugiego. Więc można przejść na judaizm i to jest taki paradoks trochę, że stać się Żydem można tylko przez religię, a Żyd, który jest Żydem z pochodzenia, kompletnie nie ma znaczenia, w co wierzy, co robi, czy praktykuje, czy nie praktykuje, tym Żydem po prostu jest. I znowu, są tacy, którzy uznają za Żyda kogoś, kto ma ojca Żyda, a są tacy, którzy powiedzą nie, tylko po matce. I nie ma co do tego konsensusu i to jest też cudowne, bo to nieustannie są po prostu różne koncepcje. Na przykład, żeby zrobić alię do Izraela, czyli dostać obywatelstwo izraelskie, no to jest takie prawo powrotu, żeby Żydzi na całym świecie jakby mieli możliwość osiedlenia się w państwie żydowskim. No tam z kolei są stosowane zasady jeden dziadek, że wystarczy mieć jednego dziadka Żyda i już się jest uznawanym za Żyda. I to powoduje tysiące komplikacji, ale właśnie dlatego odpowiedź na pytanie, kto to jest Żyd, jest bardzo trudna.
I jeszcze wcale niejednoznaczna.
Niejednoznaczna i jeszcze jest inny aspekt, czyli taki aspekt trudny w sumie, czyli taki, że czy ktoś, kto sam siebie nie uważa za Żyda, bo to dla niego nie ma znaczenia, przez innych będzie po prostu wskazywany, jakby znamy to z historii, i że tym Żydem tak naprawdę ostatecznie jest, bo inni go potraktują w ten sposób i nie wiem, właśnie w 68 roku na przykład Żydzi, którzy tracili pracę i byli wyrzucani z uczelni w Polsce i dostawali bilet w jedną stronę, to czasami byli ludzie, którzy dużo bardziej się czuli Polakami. W ogóle to nie stanowiło dla nich aż takiego ważnego komponentu ich tożsamości, ale ktoś inny za nich decydował. Mówił, nie, ty jesteś Żydem przede wszystkim, w związku z tym
wypadł. Ale to widzisz, też ciekawe, że nawet powiedziałaś w takim kontekście właśnie, że bardziej się czuli Polakami, nie? Czy na przykład w Polsce ktoś, kto jest katolikiem, bardziej się czuje katolikiem, czy bardziej się czuje Polakiem?
Ale dokładnie, to jest ten, w ogóle to jest, ja źle powiedziałam. Taki. Ja źle powiedziałam, dlatego że cały czas jakoś próbuję z tym walczyć, ale bardzo ciężko jest to zrobić, dlatego że bycie Polakiem i Żydem się nie wyklucza w żaden sposób. Ale to jest taki skrót myślowy, że jak myślimy Polak, to myślimy katolik od razu, no bo to jest ta dominująca kultura, religia, jakby większość rzeczywiście się na to przekłada. Ale absolutnie można być Polakiem i mieć przeróżne pochodzenie i wyznawać różną religię, tylko że tego za bardzo nie widać, bo proporcje są, jakie są dzisiaj, że jesteśmy dosyć monoetnicznym narodem.
Albo przynajmniej mówi nam się, że tak jest, bo to też może być tak trochę, że po prostu może nie ma miejsca na inność, ale ja studiowałam w Krakowie od 2005 roku. Siedziałam w Krakowie do chyba 2012 i powiem ci, że mieszkałam w okolicach Kazimierza i tam Żydów bardzo widać. I to nie tylko widać tych, którzy tam mieszkają, ale też widać mnóstwo wycieczek, więc to też jest taka trochę oaza właśnie żydowska, że tam naprawdę po raz pierwszy pomyślałam sobie, że wow, że to nie jest No tam można mieć odczucie, że to wcale nie jest ułamek społeczeństwa, ale tak jak zaczęłyśmy rozmawiać, chyba jeszcze nawet przed tym, jak włączyłam mikrofon, że jest Żydów bardzo malutko w Polsce.
Przynajmniej tych takich, którzy się identyfikują, którzy to deklarują, jest mało. W sensie mówi się, nie wiem, o 20-30 tysiącach jakby w skali
Boże, strasznie
40-milionowego
mało.
Prawie kraju. Oczywiście może być też 50 tysięcy. A może nawet 70. Ale nadal jednak no, zagłada plus emigracja tych, którzy przetrwali, no to jednak dotknęła zdecydowanej większości. I to jest taki paradoks właśnie, że przed wojną co trzeci mieszkaniec Warszawy był Żydem. Co trzecia osoba na ulicy. To jest takie szokujące. A teraz ta nasza społeczność też jest właśnie z jednej strony, jakby funkcjonujemy w takim, no wobec tej bardzo bogatej historii żydowskiej, która tutaj przez tysiąc lat w ogóle się budowała. I właśnie to, że Polska była takim bardzo ważnym ośrodkiem, gdzie kultura żydowska powstawała i nasiąkała tak naprawdę tą lokalnością też i kultura polska była, jakby na nią wpływ miała też kultura żydowska. To wszystko się mieszało i przenikało. I że ta sytuacja teraz tak naprawdę nie jest typową sytuacją dla Polski, że Polska przez wiele stuleci była miejscem, gdzie żyło między sobą, wokół siebie wiele różnych kultur. I my gdzieś tam właśnie kultywujemy tą pamięć, a z drugiej strony jesteśmy bardzo świeżą społecznością, dlatego że właśnie była ta przerwa. Przerwa taka podszyta strachem i takim wrażeniem, że właściwie to Żydów już nie ma. I pamiętam jakiś taki album ze zdjęciami nowojorskiego fotografa z lat 70., gdzie są takie czarno-białe zdjęcia starszych panów z różnych miast Polski, Żydów. I to jest, chyba się nazywało The Last Chapter, czy coś w tym stylu, jakby ostatni
rozdział
życia żydowskiego w Polsce. No i nagle się okazało, że to jest nieprawda, dlatego że ci dziadkowie no, mieli jakieś dzieci, mają wnuki i są ludzie, którzy, jak my to mówimy, wychodzą z szafy, że po prostu postanawiają jakoś to swoje pochodzenie, coś z tym zrobić i powiedzieć to na głos. I to bardzo często są skomplikowane momenty, no bo jakby wiemy, znamy różne stereotypy, jest właśnie takie poczucie, że to jest skomplikowane, że ta gdzieś tam wspólna narracja żydowska i polska w tym, tyle się dzieje z syfu przecież dookoła a propos różnych ustaw i reakcji, tu Izrael, tam Stany Zjednoczone, tu Polska, coś znowu, to są w ogóle jakieś kompletne nieporozumienia, które zakładają, że można wziąć kawałek historii i mówić, że to jest jedyna prawda, jakby nie było miejsca na złożoność świata i to poczucie bycia tu w środku w tym i właśnie poczucia, że i moją historią jest historia Polski jako kraju, który był najechany przez Niemców. I
Związek Radziecki.
Tak, i mój ojciec nie był Żydem, był Polakiem i był zaangażowany, nie wiem, w Solidarność i te wszystkie rzeczy, które są takie mocno polskie, są
ważne. Nie był Żydem, był Polakiem.
Znowu, tak. I katolikiem. Są częścią mojej tożsamości, mojej rodziny i jednocześnie ta historia zagłady i mam rodzinę, która wyjechała, jakichś tam kuzynów mojej mamy, którzy mieszkają gdzie indziej, już nie mówią po polsku i ta rodzina jest rozsiana po całym świecie i to wszystko gdzieś tam się miesza, więc to jest skomplikowane i dla wielu osób, jak się dowiadują na przykład, że mają żydowskie pochodzenie, to jest jakiś taki ciężar, jakaś taka dziwność, że nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. I to, co mogę powiedzieć, jeżeli słucha ktoś, kto jest w takiej sytuacji, to że to jest okej i to jest okej nie wiedzieć, co z tym zrobić i czasami po prostu warto spotkać się z innymi ludźmi, którzy mają tak samo. Dla mnie to było istotne, żeby po prostu poznać i dla mnie to jest ta społeczność, w sensie jak myślę o JCC, to myślę, że to jest takie miejsce, gdzie zupełnie nie jest istotne, jak masz rozbudowaną, czy na jakim etapie masz tą tożsamość i w ogóle jak się określasz, to jest miejsce, gdzie można się czuć bezpiecznie i dzielić się tymi doświadczeniami z innymi. I się okazuje, że te dylematy, jakieś pytania, jakaś niewygoda z tym związana, tak naprawdę jest udziałem wielu innych osób. I że można też znaleźć właśnie coś dla siebie i że to jest okej i że nie trzeba się, nie wiem, przeistoczyć w kogoś innego. Tylko warto jest się uczyć o tej kulturze, dowiadywać różnych rzeczy i to po prostu wzbogaca.
A z twojego doświadczenia wynika to, że taka dziwność w odkrywaniu swoich korzeni żydowskich jest tylko w Polsce i w tej części Europy, czy ona też jest na całym świecie? Na przykład ktoś w Stanach nagle się dowiaduje i nagle jest, o kurde.
No to bardzo zależy od środowiska i znowu w Polsce, jak mówimy w Polsce, no bardzo różne możesz mieć doświadczenie jako Żyd, w zależności od tego, gdzie się wychowujesz, no tak. Z kim masz do czynienia. Są takie miejsca, gdzie to jest wręcz super i w ogóle wow i cool, a są takie miejsca, gdzie po prostu spotkasz się z agresją i ktoś ci powie, ale tak naprawdę to ty na pewno masz pieniądze.
Albo, super stereotyp.
Tak. Są oczywiście takie miejsca i w ogóle jakby ta i powiedzmy taka niechlubna tradycja antysemityzmu w przeszłości i to chowanie swojej tożsamości też jest podobne w innych krajach tej części świata, na przykład na Węgrzech, czy na Słowacji, w Czechach. Jak najbardziej jakby są podobne historie, ale znam też takie historie w Stanach, mimo że w Stanach jest przeogromna społeczność żydowska i to jakby zupełnie zmienia dynamikę i tego, tej dziury takiej pokoleniowej właśnie w tym, że nie mówimy o tym pochodzeniu, że lepiej wiesz, zmienić imię, nie wiem, teraz mi nie przychodzi oczywiście żadne żydowskie imię do głowy, bo to tak, tak jest, ale na przykład zmienić imię Arię na Arek, nie? A i tak przecież w samych Stanach Zjednoczonych są też takie miejsca i takie środowiska i były, gdzie był antysemityzm i gdzie ludzie chowali tą tożsamość i tylko może nie na taką skalę. Więc jest to pewnego rodzaju specyfika tej części świata, powiedzmy, gdzie no jakby takie ciężkie rzeczy się wydarzyły. W sensie to, co się działo w czasie II wojny światowej i też wcześniej, też z uwagi na to, jak wielu Żydów tu mieszkało. Bo to jakby z tym jest związane. Ma swoją specyfikę na pewno. I dużo stereotypów, w sensie, które są też nawet w języku. W sensie po polsku niektórzy nawet boją się powiedzieć Żyd, bo
właśnie
to brzmi dziwnie.
Chciałam ci powiedzieć o takiej historii, nie wiem, czy kojarzysz taką już chyba influencerkę, Miriam Singer, ona jest...
Tak, jasne, tak. Znamy się dobrze.
No i właśnie Miriam ostatnio opowiadała o takiej sytuacji, czy kilka miesięcy temu, że poszła chyba z dzieckiem do lekarza i lekarka tak, no bo pani jest... judaistką. Ona, nie jestem judaistką. Ona to jest pani tam wymieniła kilka tak. różnych określeń, które w ogóle słów, które okej, są związane powiedzmy z Izraelem, z
tak,
kulturą.
Hebrajczycy.
Tak, Izraelici tak, i tak dalej, bla, tak. bla, bla. Ona, nie, ja jestem Żydówką. Natomiast powiedzenie właśnie w Polsce i pewnie też w krajach, o których mówiłaś, powiedzenie Żyd to jest po prostu jak obelga. Znaczy, no ja tak
no właśnie,
może trochę
to jest,
przesadzam, ale...
Ale masz rację, jakby wiele osób się boi tego i ma takie konotacje i to wynika bardzo z konkretnej tradycji, z tego, że gdzieś tam to no było używane i może bywa używane w jakichś sytuacjach właśnie jako obelga. Jeżeli ktoś ma intencje...
No Żydzisz, nie? Mówi się Żydzisz, czyli...
I dokładnie, nie mówiąc już o całej reszcie, tak, Żydzenie i różne różnych powiedzonek, co się ciskasz jak Żyd po pustym sklepie, albo pamiętam, miałam taką nauczycielkę od łaciny, która nas uczyła, nie wiem, tam zaimków chyba też z jakimiś wierszykami. Czy nawet Żyd z pieniążkiem, taki element po prostu krajobrazu.
Ten obraz, nie? Taki na szczęście.
Taki obraz na szczęście, że masz po prostu takiego faceta z brodą w kipie, który ma tą monetę i ma przynieść szczęście. I tak naprawdę, jak się nie zastanawiasz nad tym, no to jest jak taki amulet i w ogóle nic złego w tym nie ma. Ale jak przez chwilę pomyśleć, jakby z czego to się wzięło i co to oznacza, że to jakby podbija ten stereotyp właśnie Żyda, który ma pieniądze, który przyjdzie i...
Znaczy ja tak się podśmiechuję, bo to jest po prostu, wiesz...
Że to jest podtrzymywanie tego stereotypu gdzieś tam. No to jakby z tym słowem Żyd, wracając do rdzenia tego, o czym gadamy... To jest, no myślę, że jedyny sposób to jest taki, żeby po prostu używać tego słowa i jakby...
Zgodnie z jego przeznaczeniem i znaczeniem.
Tak, no dokładnie, no jakby nie ma innego sposobu na to, żeby to powiedzieć. Jakby Żyd to Żyd, Żydówka, no tyle. To po prostu oznacza właśnie tą skomplikowaną rzecz, o której mówiłyśmy, czyli kogoś, kto ma albo pochodzenie, albo przed konwersję.
A dużo osób właśnie przekonwertowuje się na judaizm?
Tak naprawdę nie znam statystyk i nie mogę powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało, ale są takie osoby i są w Polsce takie osoby i na
które
całym świecie.
Które się z chrześcijaństwa na przykład przerzucają?
Tak, jakby z wszelkich religii i bardzo różnie. Natomiast to jest tak, że... ten proces konwersji, z tego co wiem, no to właśnie to nie jest taka szybka piłka. To znaczy trzeba być dosyć mocno zdeterminowanym, zdecydowanym i to ma swoje jakieś tam etapy. Właśnie trzeba przejść, dużo się uczyć i musi minąć
czas. To też różni na przykład moim zdaniem, bo teraz pewnie będą osoby, które będą zarzucać to, że ja gloryfikuję inne wyznania, a pomijam na przykład właśnie, czy tam deprecjonuje chrześcijaństwo czy katolicyzm, ale w katolicyzmie jest tak, że właściwie wystarczy, że pójdziesz się ochrzcić i nie musisz niczego robić. Wszystko się dzieje tak, no potem się tam trochę do pierwszej komunii świętej uczysz.
Jakby w obronie mogę powiedzieć, że z drugiej strony taka dostępność, że gdzieś tam na tyle, na ile kojarzę, no to właśnie chrześcijaństwo jest religią taką mesjanistyczną, czyli taką, żeby każdy może, że proszę, im więcej ludzi,
tym lepiej
i że to jest dla każdego i że Jezus zbawił całą ludzkość, niezależnie od tego, jak kto się identyfikuje. Judaizm jest nieco inny. To jest tak, że jakby nie ma takich oczekiwań w judaizmie wobec osób, które nie są Żydami, że będą robić to, co Żydzi mają robić. Jest zestaw tam przykazań i są te przykazania, które są dla całej ludzości, tam nie zabijać, nie kraść i tak dalej, ale te wszystkie tańce po prostu z zapalaniem świec i koszernym jedzeniem i tak dalej, jakby są dla Żydów i jak ktoś bardzo chce jakby też tą odpowiedzialność na siebie wziąć i być tego częścią, no to okej, ale jakby to nie jest cel, żeby było jak najwięcej. Więc to po prostu to ma też swoje jakieś tam ciemne strony. Także myślę, że ta różnorodność, no to jest okej, że są takie religie, które są po prostu bardzo przyjmujące i otwarte i że wystarczy właśnie się symbolicznie ochrzcić i już. Aczkolwiek podejrzewam, że jakby pogadać z kimś, kto jakoś tam głęboko przeżywa wiarę, no to, że to jest tak naprawdę codzienna...
Nie, no wystarczy, że nawet spojrzymy na te denominacje baptystów, którzy właśnie też uważają, oni chrzczą tylko osoby świadome już, czyli tam nie ma chrztów wśród dzieci, tak jak w Polsce, czy matko, tak jak w katolicyzmie chrzci się takie malutkie dzieciaczki. Ale chciałam ciebie zapytać już tak typowo religijnie, bo mnie to po prostu ciekawiło od zawsze. Jak byłam dzieckiem, no to wiedziałam, a czy może nie jak dzieckiem, jak byłam nastolatką, to na przykład wiedziałam, że chrześcijanie mają Jezusa i jakby uznali tego Syna Bożego. I czy to znaczy, że Żydzi cały czas na Niego czekają? I to jest takie... I właśnie jak to wygląda, to oczekiwanie cały
tak.
czas?
No tak, to jest... Żydzi czekają na Mesjasza. Znaczy to jest bardzo ważny element judaizmu. Aczkolwiek tak naprawdę najważniejsze to jest to, co się dzieje na co dzień w trakcie tego oczekiwania. Natomiast tak... To oczekiwanie na Mesjasza jest jakimś tam centralnym punktem, na przykład modlitw, to się pojawia w różnych piosenkach, w odniesieniach, no właśnie głównie w modlitwach. No i są różne wyobrażenia związane z tym, że jak już ten Mesjasz przyjdzie, to w ogóle nastąpi... No wieczna szczęśliwość i zmarli wstaną i w ogóle powrócimy do Edenu, do tego czasu, kiedy byliśmy
w raju
i że będzie trzecia świątynia, bo były dwie świątynie, no i po zburzeniu tej drugiej, no to jest taka żałoba i że ta trzecia to dopiero nastanie wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, a Mesjasz przyjdzie kiedy? Wtedy, kiedy wszyscy Żydzi będą się stosować i będą dobrymi ludźmi i będą żyli zgodnie z zasadami. No co jest jakąś
czyli to od Żydów
utopią.
Zależy, kiedy przyjdzie...
Oczywiście, tak, tak.
A były takie historie, bo no po prostu mnie to mega ciekawi, czy na przykład były takie historie, ja ostatnio oglądałam taki reportaż o Australijczyku, który twierdzi, że jest drugim Jezusem, który, czy jest tym samym Jezusem, który po prostu powrócił na ziemię, stworzył tam, znaczy no... Część ludzi w to wierzy, część oczywiście nie. No jest generalnie chyba dość szkodliwym facetem, bo tam rozdziela rodziny od swoich bliskich, ale czy kojarzysz, albo czy występują tacy, powiedzmy, hochsztaplerzy, którzy się podają, jestem Mesjaszem, przyszedłem tutaj.
No jasne, znaczy po prostu no, świat zna wszystko, nie?
Okay.
Jest, tak, tylko że i też w historii bywały przeróżne sekty tak naprawdę, które powstawały w łonie judaizmu, gdzieś tam oparte na tym i właśnie uznawanie, nie, dobra, to jest, tutaj mamy tego naszego lidera, Mesjasz przyszedł, no i następował rozłam, to znaczy jacyś ludzie w to wierzyli, a cała reszta mówiła, dobra, to jest w ogóle ściema. Mhm. I tak naprawdę Jezus jako Mesjasz,
no właśnie,
no też przez niektórych wtedy został uznany za kompletnego heretyka i kogoś, kto się podszywa i wcale nim nie jest, a byli tacy, no całkiem sukcesem, muszę powiedzieć, którzy uznali, nie, to jest prawda.
Tak.
I jakby przeszli, poszli za nim. Współcześnie jest taki jeden rabin, który już umarł, ale całkiem niedawno, którego podobizny widać na plakatach w ogóle w Izraelu i rzeczywiście jest taka grupa, która twierdzi, no, że w sumie to go nazywają Meszijach, czyli Mesjasz. Są naprawdę tak różne grupy, istnieją nawet Jews for Jesus, jest taki ruch właśnie Żydów, którzy wierzą, że Jezus był Mesjaszem, ale jakby trzymają się mocno tej żydowskości, no i inni Żydzi uznają, nie, no to jest jakaś bzdura, to nie ma nic wspólnego z judaizmem. Ale no co zrobisz, no to jest
ciekawe.
Piękno tej różnorodności.
No właśnie to jest też takie moje chyba życiowe przesłanie, żeby pokazywać i uświadamiać, że nie ma czarno-białego świata.
To
że
jest
tak.
Boże, to jest najlepsza misja, którą mogę sobie wyobrazić. W sensie, wydaje mi się, że całe zło bierze się właśnie z tego, że próbujemy tak bardzo upraszczać i próbujemy w ogóle widzieć świat jednowymiarowo. A to jest, it's complicated, no.
Hanuka już się zakończyła w tym roku, tak?
Tak, w tym roku już tak. Jestem po prostu po 4 kilogramach pączków i placków.
Przyniosłaś mi książkę i powiedziałaś o dwóch rzeczach, że mogę tutaj się nauczyć, są jakieś przepisy na pączki i na...
I na latkes.
Latkes,
czyli placki ziemniaczane po prostu. To jest słowo z jidysz. To jest typowa hanukowa potrawa, ale ta książka to jest książka Boker Tov, bo my prowadzimy w JC śniadania już od wielu lat, w każdą niedzielę. I to są koszerne śniadania i wokół tych śniadań jakby urosła cała społeczność i są różne historie i przepisy i Maryla Musidłowska...
Super.
i Kuba Chojecki i parę innych wspaniałych osób, które jakoś tam są związane z JC i z tymi śniadaniami, napisało krótkie teksty.
I każdy może tam przyjść?
Jak najbardziej.
Ale każdy tylko może przyjść, czy może
nie,
przyjść?
Nie, każdy, każdy. Tak jak mówiłam, kompletnie to jakby nie zaglądamy nikomu w papiery, ani do majtek. Jakby zasadą w ogóle JC jest to, że tak, to jest Centrum Społeczności Żydowskiej, to jest miejsce, gdzie jakby zajmujemy się szeroko rozumianymi żydowskimi tematami, natomiast absolutnie każdy, kto chce być częścią tej społeczności, mhm. każdy, kto chce być, jest bardzo mile widziany.
I gdzie można się spotykać na tych śniadaniach?
Na Chmielnej 9A, JC Warszawa.
Dobrze, to zachęcamy wszystkich, bardzo. Którzy chcą poznać trochę kultury, tak to się mówi, w chrześcijaństwie starszych braci w wierze.
Tak, tak, się, tak no, to jest właśnie jeden tak, z tych sposobów tak. na omijanie słowa Żyd, ale słodki.
Starsi bracia w wierze. Ale super, że wpadłaś, bardzo ci dziękuję. I czego się życzy właśnie na Hanukę? Mówi się coś w stylu tam Mazel
Tov? Hanuka Sameach albo Hak Sameach po prostu. Hak, czyli święto, wesołego okay. święta. Wesołej Hanuki.
A co znaczy Mazel Tov?
Dokładnie, to znaczy, Boże, jak się mówi po polsku, good luck.
Powodzenia.
Szczęścia, aha, powodzenia. Tak, to jest jakby, żeby mieć szczęście w przyszłości, żeby się układało.
A na Hanukę Hak Sameach?
Hak Sameach.
Hak Sameach.
Sameach to jest szczęśliwy, okay. a Hak to jest święto, czyli szczęśliwego święta.
Dziękuję ci bardzo, Agata. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie do gustu wszystkim, którzy są ciekawi, tak jak ja, innych kultur, a właściwie może tych samych kultur, tylko trochę innych ich odmian. Bardzo ci dziękuję. Jestem po prostu tak nakarmiona wiedzą. I,
super,
i
cieszę się bardzo. I to jest w ogóle super, że to cię interesuje, że miałam okazję o tym opowiedzieć. Bardzo jestem wzruszona.
Może chcesz coś jeszcze opowiedzieć tak od siebie? Może coś nie zapytałam?
Nie wiem. Chyba wszystko, co na razie przychodzi mi do głowy. Nie, bo dla mnie ważne jest to, żeby było to, żeby powiedzieć, że to jest okej, jak ktoś nie wie, że to jest naprawdę w porządku, że można na różne sposoby podchodzić do tej tradycji i można sobie tam brać, co komu pasuje. I że to może być inspiracja, nie tylko po prostu jakieś takie dziwne obrzędy, tylko to może coś
dobrze,
znaczyć.
Dobrze, że o tym mówisz, bo teraz kilka dni temu miałam taką rozmowę z Jolą Szymańską. To jest dziewczyna, kobieta, która była bardzo wierzącą katoliczką, nawet prowadziła taki kanał Hipster Katoliczka i po prostu, jak mówiła o tym w odcinku, że ona była przekonana, że jej religia jest prawdziwa, że to jest prawda i zaczęła sobie zgłębiać jakieś takie swoje wątpliwości, ale nie na temat samej wiary, tylko miała jakieś pytania, na które poszukiwała odpowiedzi i była przekonana, że religia jest na tyle prawdziwa, że jak ona po prostu znajdzie jakieś odpowiedzi, to się tylko potwierdzi. Po prostu była pewna. Natomiast jak zaczęła szukać i grzebać, to się okazało, że jest odwrotnie w jej przypadku, że zaczęła mieć coraz więcej wątpliwości i tak odeszła z kościoła katolickiego. Ale właśnie w jej odcinku, w odcinku z nią zaczęłyśmy rozmawiać o tym, jak się świętuje święta Bożego Narodzenia, ale już teraz myślę, że to są bardziej święta takie właśnie zunifikowane. I właśnie dostałam mnóstwo komentarzy, że to jest hipokryzja, że ktoś, kto odchodzi z kościoła, nie ma prawa takich świętować, bo one dotyczą jednej konkretnej wiary, więc albo wóz, albo przewóz. A właśnie z drugiej strony, dlaczego nie tak jak jest u Żydów, że możesz, jesteś Żydem, niezależnie od tego, czy jesteś religijny, czy niereligijny, o tym świadczy wiele innych rzeczy, że korzystać z tej tradycji.
Nie no, zresztą ktoś może powiedzieć, że wóz albo przewóz, ale wcale to nie znaczy, że muszę to brać do siebie i to stosować. No jeżeli ktoś tak uważa i to stosuje do siebie, no to okej, niech tak myśli. Ale chyba nie jemu oceniać to, jakie podejście mają do tego inni.
Dokładnie.
I jakby wśród Żydów też się znajdą tacy, którzy powiedzą, nie no, prawdziwy Żyd, dobry Żyd, jakby Mesjasz przyjdzie wtedy, kiedy będziesz robić to i to, kiedy nie zjesz nigdy krewetki, bo to jest niekoszerne. No. Dopóki jest jakiś Żyd, który je krewetki, to jesteśmy wszyscy w strasznym jakimś potrzasku. No, tak, chciałam powiedzieć coś innego, ale
to ciekawe.
no cóż, no ludzie mają różne opinie, jakby... Jeśli chodzi o religię i to naprawdę to jest kwestia wiary, więc no, fajnie jest dyskutować, ale gdzieś tam ostatecznie no, to jest naprawdę prywatna sprawa każdego, jak się do tego odnosi, bo no, ciężko jest tutaj mówić o, nie wiem, udowadnianiu czegoś i właśnie o no właśnie. Prawdzie.
Moja prawda jest najmojsza, nie? Że...
Także... Luz, to jest po prostu różnorodność, bogactwo i to jest tak naprawdę no po prostu część życia i różne rytuały się przydają. Mm-hmm. Dobrze nam porządkują czas.
I tym oto akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo ci, Agata, dziękuję. Agata Rakowiecka była dzisiaj moją gościnią. Polecam zgłębiać kulturę, nie tylko tą, do której jesteśmy przyzwyczajeni, szukać, dowiadywać się, to myślę, że pozwoli wszystkim nam żyć lepiej. Dziękuję ci.
Dzięki wielkie.